Kwadrans po godzinie 12.
W środku dnia.
Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, Wojciech Chmielewski przed mikrofonem. Witam Państwa ponownie. Co nas czeka w przyszłości? To pytanie od wczoraj zadają sobie uczestnicy konferencji Impact w Poznaniu. Obok debat o polityce i bezpieczeństwie sporo miejsca poświęcono nowym technologiom, cyfryzacji, a także lotom w kosmos. Minister finansów Andrzej Domański, który wczoraj był na Impakcie, mówił o inwestycjach w technologię jutra.
Inwestujemy w rozwój wysokich mocy obliczeniowych niezbędnych dla sztucznej inteligencji. Tu, w Poznaniu, Centrum Superkomputerowo-Sieciowe znalazło się na liście europejskich fabryk AI. Jako rząd przeznaczyliśmy na nie 200 milionów złotych, Komisja Europejska dołożyła kolejne 200. Dodatkowo mamy zabezpieczone środki dla Krakowa, gdzie za sprawą publicznego dofinansowania w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH zostanie wzmocniony superkomputer Helios. Współtworzymy Europejskie Centrum Kompetencji Kwantowych. Już w maju we Wrocławiu ruszy pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej komputer kwantowy oparty na technologii nadprzewodnikowej. Zaś w czerwcu, miesiąc później, tu w Poznaniu zostanie uruchomiony najmocniejszy komputer kwantowy w Europie wykorzystujący pułapki jonowe. Dlaczego mówimy o technologiach przyszłości? Bo nie stać nas na inwestycje w technologie przeszłości.
Sztuczną inteligencję już wykorzystujemy w codziennym życiu. Pomagają nam wirtualni asystenci. Takie systemy używane na przykład przez placówki służby zdrowia pozwalają odbierać więcej połączeń w rejestracji niż jest to w stanie zrobić człowiek. Sztuczną inteligencję wykorzystuje też policja, choć jak mówi nadkomisarz Igor Wiśniewski ze stołecznej komendy, człowiek zawsze będzie potrzebny.
Mi się wydaje, że człowiek w takich służbach jak policja będzie zawsze potrzebny. Jakby technika się nie rozwinęła, to jednak motto naszej firmy najważniejsze jest: człowiek będzie nam do końca naszych dni towarzyszyło. Owszem, technika się rozwija, ona pewne rzeczy ułatwia, ale nie zapominajmy tego, że przestępczość też nie śpi. Oni też rozwijają swoją technikę. Zobaczmy 30 lat temu, jak wyglądał świat, a jak wygląda teraz. Dzisiaj większość przestępstw jest popełnianych w sferze cybernetycznej i na to musimy być gotowi. I też nam również dokuczają różne elementy właśnie przez rozwój tej elektroniki. Mamy takie projekty, w których to uczenie maszynowe na pewno pomoże w relacji obywatel-służba przedstawiać jego problemy, mówić o jego problemach lub zgłaszać zawiadomienia o przestępstwach i wykroczeniach. Na pewno to jest jakaś droga, w której my nie rezygnujemy i będziemy jakby ją pogłębiać.
No już teraz w obiegu jest głównie cyfrowy pieniądz. Płacimy kartami, zegarkami, coraz rzadziej jest to gotówka. Dlatego przedsiębiorcy prowadzą i wprowadzają kolejne rozwiązania, by mieszkańcy wiele rzeczy w kontakcie mieli, na przykład z urzędem, no żeby można to było po prostu zrobić z domu. Dotyczy to także płatności, mówi Katarzyna Walach z firmy produkującej samoobsługowe terminale płatnicze.
Rozwiązanie, które my wprowadziliśmy, daje możliwości takiego dokonywania opłat, żeby ułatwić ludziom życie. To rozwiązanie umożliwia mieszkańcom dokonywanie opłat na rzecz samorządów w taki sposób, żeby skrócić czas dokonywania opłaty, zrobić to szybko, przyjemnie i w taki bardzo intuicyjny sposób. Jest to platforma, dzięki której mieszkańcy mogą dokonywać opłat będąc w domu, ale też w urzędzie za pomocą kodu QR. Telefonem skanujemy kod, wybieramy odpowiednią płatność, wpisujemy swoje dane, płacimy i mamy załatwioną sprawę.
To dla osób, które nie są wykluczone cyfrowo oczywiście, bo trzeba założyć, że pewna grupa chyba ciągle jeszcze jest.
Tak, dlatego zdajemy sobie z tego sprawę, więc dodatkowo mamy takie urządzenia, które nazywamy mini-opłatomatami i tam mieszkaniec sobie wybiera opłatę, przykłada kartę płatniczą i tak samo może zapłacić. Nie musi już tutaj mieć swojego telefonu, nie skanuje QR-kodu.
To już się dzieje?
To już się dzieje. W powiecie poznańskim to już jest.
Natomiast Piotr Lewic z firmy produkującej samoobsługowe terminale płatnicze przewiduje, że w przyszłości nadal wiele rzeczy będziemy załatwiać korzystając z telefonu.
Ten telefon to będzie dosyć kluczowa sprawa. Tak samo zegarki, ponieważ portfele internetowe, takie mobilne mamy również teraz w zegarku. No myślę, że te karty fizyczne jednak z nami na chwilkę zostaną, ale jednak ten obrót gotówkowy będzie stopniowo spadał, tak jak teraz już obserwujemy taki spadek, tak, bo teraz te transakcje bezgotówkowe, no to jest prawie 60% ogólnych płatności w kraju. Więc w zasadzie te płatności zbliżają ubliżeniowe, tak samo płatności e-commerce, płatności online, no to jest przyszłość. Generalnie są już takie rozwiązania jak na przykład obrączki na palec z budowanym chipem NFC, które możemy przyłożyć i nim też zapłacić. Odcisk palca, no to już jest taka historia, która się dzieje teraz. Mamy w telefonach odczyt twarzy, odczyt jakby linii papilarnych i myślę, że urządzenia, które będą też to odczytywały, które będą miały jakąś bazę taką ogólną, to też jest coś, co będziemy widzieć. Więc myślę, że też wchodząc do samego urzędu kiedyś będziemy już rozpoznawani i automatycznie
obsługiwani,
dokładnie tak.
Przyszłość to także rozwój przemysłu kosmicznego. Już teraz na przykład studenci zajmują się budową rakiet. Są to oczywiście modele na mniejszą skalę, ale zainteresowanie tą dziedziną widać, mówi Konrad Ludwiczak z Politechniki Poznańskiej.
To jest rakieta,
która lata przede wszystkim na zawodach międzynarodowych. Jej celem jest osiągnięcie jak najdokładniej pułapu około 9 km i wygranie zawodów. Zdecydowanie to można zobaczyć po ilości zespołów, które w Polsce istnieją, dotyczących budowy rakiet, jak i zespołów, które budują łaziki marsjańskie. To, co robią studenci, to pierwszy krok, żeby zbudować polski przemysł, polskie innowacje i uczestniczyć w międzynarodowych inicjatywach mających na celu podbicie kosmosu. Czas powstania takiej rakiety to mniej więcej rok czasu, ale sam projekt całej rodziny tych rakiet trwa już od jakichś 7 lat. Ustawiamy taką rakietę na wyrzutnię, rozpoczynamy proces tankowania, następnie rakieta jest odpalana i powraca na dwóch spadochronach bezpiecznie na grunt. A poza tym rozwijamy dużo projektów związanych z lotnictwem, kosmonautyką.
Nad projektami kosmicznymi pracują także studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, mówi studentka Klaudia Kozłowska.
Zdecydowanie sektor kosmiczny jest sektorem, w który warto inwestować i jest zdecydowanie przyszłością. Mamy projekty studenckie, satelity Hype studenckiego, który niedawno poleciał w kosmos i studenci mieli własne centrum dowodzenia na uczelni. Mamy również prototyp, który będzie w 2027 roku i leciał na Księżyc i będzie badana adhezyjność różnych powierzchni materiałów.
Myślicie, że już Państwo pewnie o naszym Polaku, który niedługo poleci kosmos?
Tak, na pewno pan Sławosz za niedługo będzie się wybierał. Tutaj kilkoro studentów, którzy też tutaj są, właśnie mieli okazję spotkać pana Sławosza i porozmawiać z nim.
No to tak, proszę Państwa, w tym miesiącu, pod koniec maja, ma wystartować komercyjna misja na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Poleci m.in. dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej, który będzie pełnił funkcję specjalisty misji. Będziemy mieli drugiego Polaka w kosmosie, proszę Państwa. Na razie mamy w studiu profesora Wojciecha Celarego, polskiego informatyka. Tak pisze o panu Wikipedia, panie profesorze. Profesor nauk technicznych o specjalności bazy danych, systemy rozproszone, elektroniczny biznes. Jeden z autorów mikrokomputera Elvro 800 Junior. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Na początek chciałbym pana zapytać, bo od tego zaczęliśmy, o tych inwestycjach w komputery kwantowe. No brzmi to dosyć groźnie, pułapki jonowe. Ja myślę, że nie będziemy wchodzić na jak to te pułapki i co, dlaczego. Natomiast panie profesorze, po co nam są komputery kwantowe potrzebne?
Komputery kwantowe dają nam możliwość wykonania obliczeń, które dzisiaj są praktycznie niewykonywalne.
Zwykły komputer tego nie zrobi.
Tego zwykły komputer nie zrobi, nawet superkomputer tego nie zrobi. To są tak złożone problemy matematyczne, że do ich rozwiązania potrzeba by, nie wiem, 100 tysięcy lat pracy takiego superkomputera. Więc jednym z takich problemów, które właśnie dzięki tej swojej złożoności służy nam, to jest szyfrowanie danych, tak? I zabezpieczenie całego internetu, że przed nieprawidłowym użyciem, także jak korzystamy z bankowości elektronicznej, to nasze dane są szyfrowane. W wielu innych zastosowaniach również dane są szyfrowane. No i teraz to jest jeden z przykładów właśnie tak skomplikowanych problemów matematycznych, że próbując złamać ten... Pytanie jest, czy można złamać taki szyfr. Można go złamać, jak się ma 100 tysięcy lat i superkomputer, tak? Więc to jest taka odpowiedź.
Albo komputer kwantowy.
Albo właśnie komputer kwantowy. I jak każda technologia, komputery kwantowe mogą być używane dla celów dobrych i złych. dla dobrych, to będziemy w stanie na przykład znacznie precyzyjniej przewidywać pogodę, wybuchy wulkanów i prawda, tego typu zjawiska i tak dalej, które wymagają ogromnych mocy obliczeniowych. To są bardzo złożone problemy matematyczne, a złych to jest właśnie prawda, próba poznania wszystkich tajemnic, bo generalnie szyfrowanie jest podobne we wszystkich zastosowaniach. Więc trwa ogromny wyścig na świecie, bo ten, kto pierwszy, prawda, będzie miał taki komputer, one są w tej chwili w fazie eksperymentalnej, no to będzie w stanie złamać zabezpieczenia praktycznie wszystkiego na świecie.
To panie profesorze, to nie jest pytanie, kiedy będą pierwsze komputery kwantowe, te legalne, bo wiemy, że w Stanach już działają od jakiegoś czasu, na przykład zresztą nasi naukowcy też korzystają z nich, tylko jest pytanie, kiedy ta ciemna strona mocy, kiedy przestępcy będą mieli do dyspozycji komputery kwantowe?
Trudno powiedzieć, natomiast to są instalacje wymagające wielkich inwestycji, tak? Także w tej chwili na takie instalacje to stać właściwie tylko państwa i wielkie korporacje, tak? To jednak jest technologia, która działa w zależności właśnie od rodzaju technologii, ale generalnie w pobliżu zera stopni Kelwina, więc musi być bardzo odpowiednio zimno. Chłodzona, tak? Musi być... Dopiero tam te zjawiska kwantowe są do jakiegoś stopnia uchwytne, bo to cały czas problem polega na pomiarze tego. Tak,
tak, minus 270, chyba 3 stopnie Celsjusza, to jest rzeczywiście trudno uzyskać takich pewnie warunkach.
Tak, i w chwili obecnej te technologie nie są stabilne, tak? To znaczy nie możemy zagwarantować powtarzalności wyniku, jak kilka razy wykonamy to samo zadanie, to nie działa to dobrze.
Nie zawsze będzie czemu, tak? Aha. Panie profesorze, komputer sztuczna inteligencja, który także w Poznaniu powstaje, czy to jest ta słynna sztuczna inteligencja, to AI, które mamy na przykład ChatGPT? Czy to są właśnie te serwery?
Znaczy możemy, serwery można wykorzystać dla różnych celów, to nie ma znaczenia. One są pod tym względem uniwersalne. Różnica polega na danych. Generalnie możemy podzielić to na właśnie tak zwaną generatywną sztuczną inteligencję, do której się zalicza ChatGPT, Copilot, Gemini, BERT i tego typu systemy. Wszystkie podobne do ChatGPT, który jest powszechnie znany. A drugie to są modele dziedzinowe, które są wyspecjalizowane dla medycyny, dla finansów, dla różnego rodzaju zjawisk gospodarczych, społecznych itd. itd. Różnica polega na tym, że systemy dziedzinowe są trenowane na twardych danych dziedzinowych, tak? Na przykład na zdjęciach rentgenowskich, prawda, na obrazach z tomografów i tak dalej. A te generatywnej sztucznej inteligencji są trenowane na języku, tak? Czyli co lekarz powiedział na temat, prawda, jakiejś choroby, a nie co wyczytaliśmy ze zdjęcia z tomografu na temat tej choroby, tak? Więc na tym polega taka fundamentalna różnica między tymi dwiema gałęziami sztucznej inteligencji.
To jest, panie profesorze, przyszłość, ale też się rzuca tak pierwsze takie skojarzenie, ChatGPT, już słyszymy o tym nieraz, że owszem, można sobie tam bardzo ciekawe rzeczy znaleźć i zadać każde pytanie praktycznie, ale nawet głupie, bo także można takie pytanie zadać. Natomiast jest ta obawa o to, że to trochę spod tej kontroli się takiej wymyka, na przykład jeżeli chodzi o prace naukowe, o prace magisterskie, no bo można czatowi zadać, tak? Napisz mi 100 stron pracy na temat niskich temperatur i na przykład ChatGPT to robi w kilka sekund.
Tak, to jest określony problem. Jeśli mówimy o przyszłości, to w tej chwili praktycznie każdy ma w kieszeni smartfon, a na pewno każdy młody człowiek ma smartfon. Na tym smartfonie ma GPT, W związku z tym, jeśli ma jakikolwiek problem, z którym się spotyka, to jego pierwszą reakcją jest zapytanie GPT, jak ten problem rozwiązać. Problem polega na tym, że technologie sztucznej inteligencji nie są oparte na takim rozumowaniu, jakie prezentuje człowiek, tak, na przykład, czyli przyczynowo-skutkowym, z tej przyczyny wynika taki skutek, tylko są oparte na korelacji, czyli na statystyce. I w związku z tym, ponieważ w statystyce doskonale wiadomo, że nawet najmniejsze prawdopodobieństwo może się zmaterializować, to ChatGPT musi halucynować, tak? Co pewien czas...
Co to znaczy halucynować?
Halucynować to znaczy z dużą pewnością siebie podawać fakty fałszywe, które są nieprawdziwe. To są czyste błędy, tak? I normalnie konwersacja w takiej sytuacji, jeśli człowiek ma własną wiedzę, to mówi, to jest nieprawda, co mi mówisz. ChatGPT, który jest super uprzejmy, mówi, tak, oczywiście, masz rację, już się poprawiam, i daje następną odpowiedź, to jest równie fałszywa. Często jest równie fałszywa.
Tak, tu przyłapaliśmy nieraz, zadając pytanie na przykład o jakąś datę. Wrzuciło nam datę nieprawidłową, bo zaciągnęło dane z jakiejś informacji, która była...
Nie, on nie zaciągnął. Nie zaciąga danych z jakichś źródeł, tylko on oblicza prawdopodobieństwo następnego słowa w zdaniu. Tak działa ChatGPT. Oblicza prawdopodobieństwo następnego słowa w zdaniu. Więc jak mu powiemy Ala ma, to on ma tutaj do dyspozycji 24 tysiące słów. Ma kota, psa, budynek, konto w banku, prawda, i tak dalej. No i prawda, i potem z tych słów, które mają najwyższe prawdopodobieństwo, jedno losuje. To jest losowo. To jest maszyna losująca. Tak jak to lotek.
Naprawdę losuje? I wyskoczy kota wtedy?
I wyskoczy, jeśli kot ma dużo większe prawdopodobieństwo niż wszystkie inne, to weźmie kota, tak?
Ale skąd on weźmie to prawdopodobieństwo, że to jest kot? Znaczy na podstawie...
Znaczy na podstawie gigadanych, które są do jego dyspozycji. Najpierw OpenAI ściągnęło ogromną bazę danych, to jest petabyte, tak, danych. Właśnie tam wrzucili dane z Wikipedii, bo one są powszechnie dostępne, ale również z różnych innych źródeł. Przyjęli pewną gradację, także dużo wyższe, dużo chętniej wciągali tam książki naukowe, artykuły naukowe i tak dalej. A najniższy taki poziom to miały jakieś blogi i, prawda, maile, jakieś inne rzeczy, ale to też się znalazło w tym zbiorze. I potem ten zbiór jest używany do wytrenowania sieci neuronowej, która jest ogromna, ma 120 warstw i bilion połączeń między poszczególnymi tymi neuronami, tak? Na podstawie których właśnie liczone jest to prawdopodobieństwo.
To jest, panie profesorze, trudno sobie wyobrazić, bo jak powiedział pan o tych bilionach połączeń, to ja już widzę tę jedynkę i te zera liczę, próbuję. Nie, to jest za dużo.
Nie, to jest za dużo dla jednego człowieka. Natomiast, no, informatycy, jak napiszą określony algorytm, on potem działa na dowolnej liczbie, tak, danych, i tak, to jest kwestia. Trening jeden trening taki, to kosztował około 100 milionów dolarów.
Panie profesorze, ale czy jesteśmy w stanie te dane, te algorytmy doprowadzić do takiej sytuacji, w której to się nie będzie myliło już?
Nie, to się zawsze będzie myliło. To wynika z samego tego podejścia. Gdybyśmy wyeliminowali całkowicie halucynacje, to GPT nie byłby w stanie niczego przewidzieć. Mógłby tylko odtworzyć to, co jest w tych danych, na których został wytrenowany. Więc celowo zostawia się tam określony margines błędu, bo dzięki temu można wygenerować, prawda, określone elementy, które są przyszłościowe, a mówimy o przyszłości.
Panie profesorze, ale tu jeszcze dodajmy, bo nie wiem, czy tak jest. To jest, wpisując po polsku jakieś pytanie do tego czatu GPT, to jest tłumaczone na język angielski przez system.
To różnie bywa.
To też na polskich danych działa?
To działa też na polskich danych, w zależności od tego, o co pytamy. W jednych sytuacjach, jak go będziemy pytać o Adama Mickiewicza, to będzie działał na polskich danych, bo po angielsku danych na temat Mickiewicza jest mało w porównaniu z tym, co jest w Polsce. Tak? Ale jak go będziemy pytać o jakieś rzeczy ogólne, to jemu jemu jest łatwiej przetłumaczyć to. On świetnie tłumaczy z jednego języka na drugi, więc łatwiej jest mu przetłumaczyć na angielski, poszukać tego po angielsku i potem przetłumaczyć odpowiedź na polski. My tego nie widzimy i nie mamy świadomości tego.
Właśnie mnie to zastanawiało, panie profesorze, bo czasami sprawdzam sobie na przykład, o czym są piosenki angielskie, interpretacje tych tekstów, i muszę powiedzieć, że te odpowiedzi, które dostaję, one są napisane dosyć poprawną polszczyzną też.
On GPT mówi bardzo poprawną polszczyzną, przynajmniej, bo został wytrenowany na tego typu dane.
Tak? Bo jak pan wrzuci na przykład do zwykłego tłumacza, na przykład Google, jakiś tekst, no to wiadomo, że to pokracznie czasami wychodzi, no bo on tłumaczy dosłownie, nie zawsze tam wszystko jest tak, że tak powiem...
To działa na podobnej zasadzie, tak? Tu mogę powiedzieć, że ja najczęściej korzystam z takiego oprogramowania, które się nazywa DeepL, tak? Które jest oprogramowanie, uchodzi za najlepsze oprogramowanie tłumaczące 30 języków, napisane przez Polaka, który założył jednak firmę, tak? Pan Mirosław Kutyłowski, który założył firmę w Niemczech i działa z Niemiec. No, ta firma jest dzisiaj warta 2 miliardy dolarów, prawda?
Wiedział, co robi.
Mamy takie sukcesy, prawda?
DeepL, tak?
DeepL, tak jak głębokie uczenie, tak? Mm-hmm. To jest od deep learning, czyli deep po angielsku, D-E-E-P i L.
Mm-hmm. A to jest darmowa aplikacja, czy to...
jest darmowa z ograniczeniami, a jak ktoś chce tłumaczyć na przykład wiele plików i tak dalej, no to musi oczywiście zapłacić.
Proszę państwa, gdyby mieli państwo pytania do pana profesora, 61 865 4654, można do nas zadzwonić. Dzisiaj rozmawiamy przy okazji Impaktu, który jest w Poznaniu, o przyszłości. Zanim odbierzemy pierwszy telefon, to jeszcze, panie profesorze, chciałem zapytać o czat i o pana obawy z tym związane. Tuż pewne kwestie padły, tego, że ludzie będą wykorzystywać to, żeby po prostu przestać myśleć sami.
Powiedziałbym tak, że ChatGPT może być ogólnie wykorzystywany do czterech celów. Tak? Pierwszym celem to jest redakcja. Mamy określony tekst i chcemy, żeby był napisany, na przykład napisaliśmy jakiś tekst po angielsku i chcemy, żeby go poprawił tak, żeby to było tak, jak native speaker to by powiedział, prawda? Drugi to jest analiza. Mamy określoną rzecz, dajemy mu jakiś artykuł i mówimy, napisz mi w 5 punktach, o czym to jest, tak? I on napisze wtedy, taką analizę przeprowadzi. Trzecim elementem to jest inspiracja, tak? Czyli my mówimy na przykład... Wymyśl 5 najlepszych haseł promowania Polskiego Radia Poznań, tak? On nam napisze określone hasła, które mogą nam się spodobać albo nie.
A co z prawami autorskimi wtedy?
To, co jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, nie podlega prawom autorskim.
A.
Tak, także możemy kazać 50 wygenerować, tak? Możemy mu sugerować, żeby on wziął tam koziołki albo impact,
panie
albo
profesorze,
coś innego.
To jesteśmy na początku takiej drogi, żebyśmy się stali bardzo leniwi. To znaczy,
I dochodzimy do czwartego przypadku, bo te trzy nie są groźne. One są... Mogą nas czasami wprowadzić w błąd, ta analiza może być nie taka, jakiej oczekiwaliśmy, ta redakcja może być niedoskonała i tak dalej, ale to nie jest jakieś takie dramatycznie groźne. Groźne jest, jak używamy GPT bez własnej wiedzy. Więc to jest, prawda... Ktoś może się zapytać o rzeczy, na których się zupełnie nie zna, na przykład z dziedziny medycyny. GPT będzie halucynował albo nie weźmie pod uwagę określonych elementów, które ten chory, prawda, przebytych chorób albo czegoś takiego. I z dużą pewnością siebie, bo GPT nigdy nie mówi myślę, chyba, być wydaje może. Mi się, być może i tak dalej, to zawsze mówi to jest tak i tak, koniec, tak? No to będzie halucynował, a my to potraktujemy na poważnie ze względu na własny brak wiedzy i na tym polega problem.
I może nam podać złą diagnozę i weźmiemy na przykład zły lek tak. na nie tę chorobę.
Także tak labitarnie bym powiedział, że zagraża nam nie sztuczna inteligencja, tylko ludzka głupota.
A jeszcze do tego, panie profesorze, coś, co niestety się ostatnio pojawiło, czyli artykuły pisane przez sztuczną inteligencję. Niestety czasami można mieć takie wrażenie, że na niektórych stronach internetowych... dziennikarz, który trochę zna się na tym, tym jakby wyczuwa, że tego nie pisał człowiek, tylko to jest właśnie GPT to zrobiło.
Jak
to jest ogromne zagrożenie chyba jednak. Bo
to znaczy nie, to jest to zagrożenie chyba dla prawnej rzetelności i tak dalej, bo jeśli mamy kogokolwiek, powiedzmy tego przykładowego dziennikarza, tak, który ma własną wiedzę i on użyje GPT do zredagowania jakiegoś tekstu, żeby to było szybciej i tak dalej. Użyje go tak jak narzędzia, takiego jak, mhm, jak używa Word, prawda, do tego, tak, żeby tak, to zapisać i Excela, żeby coś wyliczyć i tak dalej. Tak? No nie ma w tym moim zdaniem nic złego.
Tak, ale on to zweryfikuje potem.
On ma własną wiedzę, tak, na podstawie której może się, mhm, pod tym podpisać, tak? Natomiast jeśli ktoś wygeneruje coś, nie zna się nad tym i pod tym się podpisze, to jest prosta droga w przepaść. Nie?
618-654-654. Teraz oddajemy trochę państwu, bo mi się tu się świetnie z panem profesorem rozmawia. Pani Bogusiu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja tak się przysłuchuję całej tej audycji i zastanawiam się, dla kogo właściwie jest ta sztuczna inteligencja, kto ma z tego pożytek, czy zwykły śmiertelnik będzie miał z tego jakąś korzyść, bo to słynne AI, na przykład, ja bym to rozumiała, czy to nie jest czasem nauka dla nauki, bo ja bym to rozumiała, gdyby na przykład to słynne AI pomagało w łapaniu złodziei, na przykład złodziei pieniędzy skąd, ponieważ mojej bliskiej osobie skradziono emeryturę z konta i dziwię się, że mając to słynne AI, policja czy prokuratura nie znalazła tego, znaczy się złodziej, wiadomo kto to był, ale nie potrafi ściągnąć pieniędzy z konta, bo jeśli to tylko służy zabawie, no to szkoda pieniędzy na to. Ja bym chciała, żeby pan profesor mi tak wytłumaczył, czy ma prawo korzystać z tego policja, prokuratura, sądy, celu łapania złodzieja na przykład.
Tak. No, taki zwykły obywatel będzie miał dwojakie korzyści. Po pierwsze pośrednie, to znaczy właśnie, gdzie różnego rodzaju instytucje, lekarze, policja, prawda, biznes i tak dalej, będzie używał sztucznej inteligencji do tego, żeby świadczyć lepsze usługi, bardziej spersonalizowane i tak dalej, więc generalnie oczekujemy podniesienia jakości wszelkiego rodzaju usług na podstawie tej technologii. A drugim kanałem to jest własne korzystanie właśnie z tego czata GPT, który jest dostępny dla wszystkich, tak, jest w podstawowej wersji za darmo, więc każdy może go sobie, prawda, używać i zadawać mu określone pytania i dostawać określone odpowiedzi. I to jest, no, zadziwiające narzędzie, tak? To po prostu zachęcam panią do tego, żeby pani usiadła sobie do komputera, napisała GPT w wyszukiwarce, potem się podłączyła do tego, zarejestrowała i następnie zaczęła zadawać dowolne pytania na temat gotowania, na temat, nie wiem, kiedy polityki, na temat szycia, na temat fizyki, na temat dowolny temat. Tak, to chat GPT będzie odpowiadał. Policja oczywiście wykorzystuje te technologie, tak, no nie zawsze skutecznie, to jest zupełnie inna rzecz, bo co innego jest nawet coś wykryć, a co innego jest doprowadzić przed sąd pokazać dowody na to, że to akurat ktoś taki, prawda, to zrobił. Sztuczna inteligencja jest wykorzystywana po obu stronach tego frontu, tak, i zarówno przez przestępców, którzy dążą na przykład za pomocą sztucznej inteligencji do wytypowania ofiar, kogoś takiego, kto najłatwiej da się, prawda, tutaj zmanipulować, żeby wykonał jakąś, no, nieprawidłową czynność, typu podał hasło do swojego konta, albo przelał pieniądze pod wpływem rzekomego zagrożenia, albo coś takiego. No i oczywiście policja wykrywa też tego typu rzeczy. Tak są wykrywani pedofile na przykład dzięki określonym cechom charakterystycznym. Bo sztuczna inteligencja poszukuje wzorców danych, tak? Więc jeśli ktoś z pewnym prawdopodobieństwem pasuje do wzorca, to w tym momencie, prawda, no, wykonywana jest określona akcja.
Ojejku, 618-654-654. Myślę, że to będą wszyscy wykorzystywali. To już wiemy na przykład, że w sądach pisanie uzasadnień także jest wykorzystywane przez niektórych sędziów. Panie Rafale, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, witam serdecznie pana profesora i macham rączką do realizatora dźwięku, halo?
Prosimy pytanie, panie Rafale.
Tak, tak. No mówię, no zgadza, że 12.45 to nie jest sztuczna inteligencja, tylko normalny człowiek, że tak powiem, po tej stronie. Ja mam takie dwa pytanka, powiedzmy, do pana profesora. Wie pan, czy to tak, no my być może w naszym wieku, nie mówię ile mamy lat, ale dobra, to myślę, że my tego dożyjemy, że tak powiem, ale czy to nie może być tak, że ta sztuczna inteligencja wyrzuci ludzi z pracy, że tak powiem, no ludzie będą niepotrzebni. Ja sobie nie mogę wyobrazić, żeby na przykład był pilot, nie wiem, samolotu sztucznej inteligencji, że jakiś sztuczna inteligencja leci, czy tam na przykład, nie wiem, zamiast motorniczego tramwaju leci jakiś tam robot, jakaś sztuczna inteligencja leci, czy tam kierowcy autobusu itp. itd. A drugie moje jest jeszcze takie pytanie, wie pan, no po prostu, no czy te wszystkie służby, czy to oni specjalnie sobie zrobili, te wszystkie służby dawne bezpieczeństwa, no nieważne jak zwał, tak zwał. Te wszystkie służby to wszystko kontrolują i po prostu o to im tylko chodzi. No bo ja na przykład mam w sieci, powiedzmy w sieci telefonu, no to tam mi na przykład gada, jak tam ile tam mam czy coś, to mi tam mówi. Tu inteligencja tam tego i jest nagrywana informacja. No więc kurde, no nie wiem, czy człowiek kompletnie będzie niepotrzebny. No przepraszam. Dziękuję, pozdrawiam, będę słuchał.
No tak, to jest dobre pytanie, ale dotychczas zawsze tak było, że nowa technologia, taka przełomowa, to ona likwidowała pewne zawody i tworzyła nowe. No, popatrzmy na taki stary przykład, jak pojawiły się samochody. No to wszyscy woźnice, tak, no poczuli się zagrożeni i zadawali dokładnie to samo pytanie. Czy teraz człowiek będzie niepotrzebny, bo taka, prawda, samochód przewiezie dużo więcej niż koń, więc nagle to nie będzie potrzebne i tak dalej. No okazało się, że dzisiaj tych kierowców, prawda, jest znacznie więcej niż kiedyś woźniców, tak. Więc tak jest za każdym razem z technologią. Tu jest rzeczywiście duża zmiana polegająca na tym, że przez wiele lat uważano, że najbardziej zagrożone są zawody takie wymagające pracy fizycznej w fabrykach, gdzie ludzie zostaną zastąpieni przez roboty. Tak? I jak dzisiaj, prawda, na przykład w fabryce Volkswagena we Wrześni, no to tam roboty wykonują 80% pracy, tak? A ludzie 20%, ale i tak ta fabryka zatrudnia 10 tysięcy ludzi, tak? Więc, więc tak należy na to patrzeć. Natomiast generatywna sztuczna inteligencja to dotyczy wszystkich tych, którzy przetwarzają dokumenty, tak? A takich ludzi jest bardzo dużo. W administracji wszelkiego rodzaju i prawda, wszystkie zawody, które opierają się na przetwarzaniu słów. No i tutaj następuje, na pewno będziemy mieć do czynienia z bardzo silnym podniesieniem wydajności pracy takich ludzi, więc ci ludzie będą musieli przejść do tego, powiedziałbym, działu kontrolowania sztucznej inteligencji, a nie tego posługiwania się nią.
Panie profesorze, na koniec chciałbym jeszcze o kosmos zahaczyć, bo to jest niezwykle interesujące. Biorąc pod uwagę technologię, jaka była dostępna w latach 60. i 70., kiedy ten kosmos zaczął być eksploratowany, począwszy od Gagarina, a skończywszy na tym ostatnim locie człowieka na Księżyc w grudniu 72 roku, te komputery, które wtedy były, moce ich obliczeniowe w porównaniu do tego, co jest teraz, to były takie kalkulatory.
Zabawki.
To były tak, to w tej chwili się mieści nawet nie w telefonie, bo to jest prawdopodobnie jakiś mały mikroprocesor by wystarczył. A to były wtedy całkiem duże urządzenia. Więc jak pan myśli, na ile ta moc obliczeniowa, sztuczna inteligencja wpłynie na eksplorację kosmosu pod względem chociażby lotu na Marsa, który wiadomo, że wiemy też jeszcze bardzo ważna to jest rzecz, że nie ma tak zdarzeń natychmiastowych, to znaczy ta odległość sprawia, że nie jest tak, że nadusimy tu guzik i tam od razu działa, tylko ten czas jest potrzebny, no bo odległość, no prędkość światła, no to jest czasami, nie pamiętam ile jest do Marsa, ale tam jest kilka chyba minut nawet różnicy. Pewne działania muszą być zaprogramowane przez komputery na Ziemi, które działają, potem to wszystko automatycznie musi tam działać. To się poprawi, ta wydolność.
Tak, no więc to jest znowu taka klasyfikacja, gdzie sztuczna inteligencja jest używana jako narzędzie albo jako agent. Tak? Agent to znaczy oprogramowanie, które działa autonomicznie. Ono nie jest sterowane. Tak? Tutaj jeśli pan redaktor pisze coś w Wordzie, to Word robi dokładnie to, czego pan sobie życzy. Jak mu pan powie zmień czcionkę na kursywę, to zmieni czcionkę, ale sam niczego nie zrobi. Tak? Natomiast sztuczna inteligencja może być właśnie używana jako agent, czyli ma wyznaczony, określony cel i następnie samodzielnie ten cel realizuje. To jest w tej chwili najszybciej rozwijane w tej wojnie dronowej między Ukrainą a Rosją, tak? Gdzie to po prostu tracimy łączność albo z powodu tego, że ona jest zagłuszana, albo z tego powodu, że nie chcemy się dać wykryć, prawda? Więc ta łączność jest przerwana i taki dron, czy rój dronów musi wykonać swoje zadanie całkowicie autonomicznie na podstawie rozpoznanych obrazów i, prawda, wytyczonych celów. Także to samo podejście może być stosowane w cywilnej, prawda, gospodarce.
Panie profesorze, i na sam koniec pytanie o to, czy sztuczna inteligencja będzie w stanie wczuć się w ludzkie uczucia. Mam na myśli to, że zadając jakieś pytanie człowiekowi, bezwzględnie koniecznie jakoś super wrażliwemu, możemy się spodziewać odpowiedzi, która także jest nacechowana emocjami. A czy sztuczna inteligencja także będzie miała emocje? To znaczy, czy dojdzie do takiego momentu, że będzie się w stanie wczuć, a nie tylko generować, tak jak pan mówił, prawdopodobieństwo kolejnego słowa, które się pojawia. Czy...
Ale emocje wyrażają się słowami, tak? Określonymi słowami. Jeśli tu wspominałem o tym oprogramowaniu DeepL, tak? Więc tam na przykład można sobie wybrać styl, w jakim to ma być napisane. I tam jest napisane styl prosty, biznesowy, emocjonalny, da jakiś inny. Bo jeśli, prawda, chcemy przetłumaczyć kondolencje, to będzie inny styl, niż jak chcemy napisać, nie wiem, reklamę, prawda, czegoś.
Okej, więcej przymiotników na przykład jest, to wtedy mamy bardziej...
Inne przymiotniki, tak? Innymi słowami wyrażamy to samo, tak? I nie piszemy tam, szanowny panie, w nawiązaniu do pana tego, prawda, i tak dalej, jeśli to ma mieć charakter właśnie taki emocjonalny, pozytywny lub negatywny, tak? Więc po prostu emocje człowieka, komputer nie odczuwa emocji, to nie jest to, tak? Ale potrafi dobrać słowa, których użyłby człowiek w warunkach wysokich emocji.
Tak się zastanawiam, co mi napisze ChatGPT, jak napisze, co może czuć człowiek, kiedy spadnie mu na nogę młotek. Coś ciężkiego chciałem napisać, ale proszę, czekamy. Może odczuwać różne rzeczy, głównie fizyczne, emocjonalne. Ból fizyczny, natychmiastowy, ostry, przeszywający ból, tępy ból, drętwienie, reakcje fizjologiczne, skurcz mięśni i z odruchu obronne. To mamy wykład prawie, że taki...
Tak?
I to cały czas mi tutaj wrzuca. To będzie długa informacja. Objawy po czasie. Siniak, obrzęk. Tak. Trochę się poddaję z moim pytaniem, ale to jest przyszłość, panie profesorze, która, mam nadzieję, że nas nie zje. Nie boi się pan tego, że to tak trochę... Możemy dojść do takiego momentu, że trochę przestaniemy panować nad sztuczną. Ja wiem, że to jest...
Jeśli będziemy się uczyć, tak, i będziemy dbać o własną wiedzę, bo my musimy trenować nasze własne mózgi, a nie sztuczną inteligencję. Więc jeśli ludzie nie przestaną trenować własnych mózgów, to sztuczna inteligencja będzie dla nich tylko wzmocnieniem, narzędziem, prawda, i dającym niesamowite możliwości i tak dalej. Problem polega na tym, że niektórzy mogą, prawda, uznać, że ich własny mózg jest do niczego niepotrzebny, i oni skończą na czystym promptowaniu. Oni będą umieli zadać pytania, bo nie będą znać określonych pojęć z danej dziedziny, tak? Więc nawet się nie zapytają o to, co ważne GPT, także nawet nie będą w stanie czegoś takiego zrobić. Na tym polega niebezpieczeństwo. Ludzka głupota, to jest niebezpieczeństwo.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za dzisiejszą rozmowę na antenie Radia Poznań. O impakcie w zasadzie rozmawialiśmy, ale to jest przyszłość. Myślę, że przyszłość, która każdego dotyczy. Nie wszyscy chyba z tego czatu GPT korzystają, ale coraz więcej osób zagląda tam z niepokojem i patrzy, czy na przykład przepis na szarlotkę można tam znaleźć. No pewnie, ale to są akurat proste rzeczy, które nawet jeżeli ChatGPT się pomyli, no to co najwyżej nam nie wyjdzie ta szarlotka, chociaż myślę, że tam są najlepsze przepisy już zweryfikowane. Panie profesorze Wojciech Celary, dziękuję bardzo serdecznie. Uniwersytet Merito WSB w Poznaniu.
Dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia.
Wojciech Chmielewski, dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Za 6 minut godzina 13, o 13 zapraszam Państwa na wiadomości Radia Poznań.
Radio Poznań, pierwsze w Wielkopolsce.